Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, dzień dobry. W Polsce recyklingowi poddanych jest około 30% odpadów. Zgodnie z prawem unijnym Polska ma obowiązek w 2035 roku poddać recyklingowi 65% odpadów. Aby usprawnić system recyklingu odpadów, powstała koalicja pięciu frakcji. O szczegółach będziemy za chwilę rozmawiać. A naszymi gośćmi są Agnieszka Miszonk i Paweł Zaręba z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Magdalena Sułek-Domańska z firmy Eneris. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Państwo mają duży problem, mówię o mieszkańcach naszego regionu, z odpadami. Posłuchajmy.
Mieszkam blisko kontenerów i tam są po dwa żółte, cztery czarne, no i w ogóle. Jak się idzie wynieść na przykład plastiki, to szlak człowieka trafia po prostu cały plastikowy zarzucony butelkami od piwa albo kartonami ze sklepów. I to ludzie są, po prostu nie myślą i nie wiem, jak to zrobić, żeby... No, przecież pisze na każdym kontenerze, jak się wrzuca. No i jak tak można?
Pani dyrektor, koalicja pięciu frakcji powstała między innymi po to, żeby ułatwić ludziom zadanie rozdziału tych odpadów, które codziennie produkujemy, prawda?
Tak, dzień dobry, witam serdecznie. Magda Sułek-Domańska, jeden z inicjatorów Koalicji Pięciu Frakcji, który tak naprawdę jest takim społecznym ruchem. Bardzo wąski temat sobie tak naprawdę wybraliśmy. Naszym tematem przewodnim jest właśnie segregowanie. To, co boli najbardziej, i to nie jest kwestia tylko i wyłącznie mieszkańców, ale tak samo administratorów choćby budynku, ale też firmy komunalne, to, że zostaliśmy troszeczkę momentami sami zostawieni, jeśli chodzi o tą edukację ekologiczną, bo tak naprawdę, chociaż mówicie, że segregowanie, bycie eko jest proste, to te zasady związane z segregowaniem wcale tak proste nie jest. I dlatego trzy lata temu, w momencie, kiedy powstawała koalicja, a powstawała bardzo spontanicznie, tak naprawdę jako ruch kilku firm, kilku samorządów, które widziały potrzebę spójnej edukacji związanej z segregowaniem, faktycznie materiały związane z tym, jak poprawnie segregować były, ale było też cały czas bardzo dużo wątpliwości, bo o ile wiemy, że na przykład plastikowe butelki wrzucamy do żółtego, to już z tak zwanymi tetrapakami, czyli opakowaniami po mleku, mamy problem.
I zaczęliśmy szukać... Tak samo jest problem.
Steropian, tak, dokładnie. Steropian czysty, a steropian brudny. Tych zawiłości jest dosyć dużo, więc z jednej strony Koalicja Pięciu Frakcji edukuje na temat tego, jak segregować i naprawdę wchodzimy tematycznie w duże szczegóły. Jesteśmy w stanie odpowiedzieć naprawdę na mnóstwo pytań związanych z segregowaniem. I to, co ciekawe, to przede wszystkim stawiamy na edukację dorosłych, bo o ile dzieciaki naprawdę świetnie sobie dają radę z segregowaniem, bo lekcji na ten temat mają w szkole dużo, to o tyle my dorośli trochę zostaliśmy sobie pozostawieni sobie. Ale to jest tylko jedna noga Koalicji Pięciu Frakcji. Druga noga to jest system piktogramów na opakowaniach.
Mówiące o oznakowań tym, po prostu.
Oznakowań, dokładnie. Chodzi o to, że w momencie, kiedy idziemy do sklepu, bierzemy do ręki na przykład konserwę, to na tej konserwie powinien być jasny symbol, do którego z pojemników po użyciu powinnam wrzucić pojemnik po konserwie i jak powinien być przygotowany.
No ale z tym także jest problem, bo przed chwilą o tym rozmawialiśmy, że na przykład opakowaniu kartonowym po mleku jest napisane, żeby wrzucić to do odpadów zmieszanych, natomiast z tego, co państwo mówią i z tych instrukcji wynika, że takie tetrapak powinien być wrzucony do plastików.
A no to też musimy wyjaśnić, to nie jest tak, że koalicja mówi tylko o tym, że tetrapaki do żółtego, tylko tak mówi prawo. Koalicja działa w ramach tego, co jest napisane w ustawie o odpadach, która w 2017 roku ujednoliciła system segregowania w całym kraju. Do 2017 mieliśmy ten problem, że właściwie tak jak Eneris ma w całym kraju, w różnych miejscach spółki, to w jednej były suche trochę mokre, zbierane tylko. W innej były jeszcze inne podziały. Od 2017 jest to już ujednolicone na 5 frakcji. I to, co my mówimy w ramach edukacji, jest zgodne z systemem zapisanym w naszym ustawodawstwie.
Ale jeszcze jeśli chodzi o edukację, to tutaj chyba Zielona Góra przoduje. Ja pamiętam, że już od kilkunastu lat funkcjonuje coś takiego jak edukacja ekologiczna w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i od kilkunastu lat już były próby segregowania tych odpadów, mimo to, że no jeszcze w Polsce nie funkcjonowało to tak dobrze. Czy dało to efekty po tych kilkunastu latach? Czy zielonogórzanie, okoliczni też gminy, bo to nie tylko Zielona Góra, już jakby rozumieją system segregowania odpadów?
Jest coraz lepiej, jest naprawdę coraz lepiej niż jeszcze kilka lat temu, ale troszeczkę nam brakuje, bo te poziomy recyklingu, które mamy tutaj w Zielonej Górze, cały czas nie są zadowalające i musimy piąć się wyżej. Ale tak jak Magda powiedziała, dzieci bardzo dobrze wiedzą, jak segregować, bo programy edukacyjne tak naprawdę wszyscy kierują do dzieci. Jak chodzę na zajęcia, chodziłam teraz przez pandemię, niestety nie mogę uczestniczyć w takich zajęciach z dziećmi ze szkół podstawowych i przedszkoli, pytałam się dzieci, jak segregować, gdzie wrzucić na przykład opakowanie po soku, gdzie butelkę, gdzie po śmietanie. Dzieci wszystko wiedzą. Tutaj nie było żadnego problemu, ale jak już pytałam się, a kto z was w domu segreguje, to zgłaszało się tylko kilka rąk. I dzieci mówiły, a bo my nie segregujemy, bo my nie mamy miejsca w kuchni, albo nie segregujemy, bo rodzice nie widzą sensu, bo przyjeżdża jedna śmieciarka i to ląduje wszystko w tej jednej śmieciarce. Przyjeżdża jedna śmieciarka, ale są tak zwane śmieciarki dwukomorowe. Więc jedna frakcja trafia do jednej części samochodu, druga trafia do drugiej. W Zielonej Górze też mamy tak to rozwiązane, że jednego dnia przyjeżdża samochód, przypuśćmy po papier, pojemniki z papierem, kolejnego dnia po pojemniki z plastikiem. Więc tak jak Magda tutaj słusznie zauważyła, musimy my, dorośli, siebie edukować, bo dzieci naprawdę to wiedzą, bo mają zajęcia też odpowiednie, jest podstawa programowa, która też troszeczkę o tej segregacji mówi.
Do niedawna jeszcze można było po prostu zapłacić za to, że wyrzucam śmieci niesegregowane. Od września ma się to zmienić, że już wszyscy będą musieli te śmieci segregować, co będzie dla wielu ludzi dużym problemem, prawda?
W Zielonej Górze już wszyscy musimy te śmieci segregować. Tak naprawdę opłata jest tylko jedna za te właśnie śmieci segregowane. Karać na razie za brak segregacji nie będziemy, bo ustawodawca też taką możliwość przewidział, że za brak segregacji można naliczyć od dwukrotności do czterokrotności stawki podstawowej. My chcemy na razie edukować, będziemy przypominać, będziemy upominać i mam nadzieję, że tych konsekwencji finansowych wyciągać nie będziemy musieli, ale w Zielonej Górze tak wszyscy już muszą segregować. No i jak wspomniałam na początku, raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale nie poddajemy się i będziemy dalej walczyć o to, żeby było coraz lepiej i 65%, żebyśmy uzyskali być może nawet szybciej.
Koalicja pięciu frakcji to już jest jakaś siła, pani Magdaleno. Czy rzeczywiście, bo tutaj jest duży problem producentów, którzy no, nie opisują na opakowaniach, gdzie którą rzecz wrzucić, a po wtóre produkują nadmiar tych opakowań w porównaniu do produktu, który kupujemy, prawda? Czy jesteście w stanie jako takie no, działo społeczne silniej oddziaływać na producentów?
To, co na pewno jest dużym sukcesem koalicji, to to, że w tym momencie mamy już 21 firm i to dużych firm. Carrefour, Carlsberg, Danone, Żabka to są tylko niektóre z naszych firm koalicjantów, które razem z nami dzielą tą chęć wstawienia piktogramów na opakowania. Miejmy nadzieję, że to się jeszcze w tym roku zadzieje. Tak jak każdy system najpierw musi zostać sprawdzony, tak i my przede wszystkim sprawdziliśmy, czy przygotowane przez nas piktogramy są jednoznaczne i czytelne dla mieszkańców. Zrobiliśmy badania na ten temat. Pozytywna ocena zachęciła nas do tego, żeby zacząć je wdrażać i faktycznie jesteśmy na tym etapie. Przyznam szczerze, że jedna rzecz nas zatrzymała. Pojawiła się inicjatywa ustawodawcza z posłów opozycji, która ma na celu wpisanie w literę prawa taki system właśnie oznakowań, który byłby obowiązkowy dla firmy. I tak naprawdę rozwiązania w różnych krajach są bardzo różne. Sam pomysł na piktogramy na opakowaniach produktów nie jest pomysłem Polski, ale już od wielu, wielu lat funkcjonuje, choćby w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych. Widziałam różne systemy oznakowania także we Włoszech czy w Skandynawii. To, co miało wyróżniać i ma wyróżniać koalicję pięciu frakcji, to to, że podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, system ten będzie certyfikowany jakby. Czyli nie jest tak, że każdy może sobie wstawić tak, jak mu się wydaje, piktogram na opakowanie, ale będzie to sprawdzane po to, żeby osoby, które...
Ujednolicić to. W każdym razie dużym problemem jest fakt, że niekiedy w niektórych krajach już jest podział ten 8 frakcji. 8 frakcji, jeżeli do tego dojdzie, to będzie wymagał odpowiednich pojemników, odpowiedniego miejsca na to, żeby te altany powstawały. Jest z nami architekt Jerzy Gołębiowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W jaki sposób ewentualnie można konstruować te altany, zwłaszcza w starej zabudowie, w starych osiedlach, gdy brakuje miejsca po prostu na to? Nowe osiedla, gdzie deweloperzy przewidują takie miejsca na altany, też niechętnie wydzielają spośród tego zagospodarowania przestrzeni na właśnie tego typu rzeczy. Jak to zorganizować, żeby po prostu było tyle miejsca, aby nie walały się te śmieci po osiedlach?
No to rzeczywiście zrobił się taki główny problem przestrzenny przy tworzeniu nowych projektów, i już nie mówiąc o starej substancji. Te wymagania powodują, że te stosunkowo nieduże jeszcze niedawno obiekty rozrastają się prawie że do domów. No nie mówię, że prawie domów jednorodzinnych, ale te proporcje zaczynają być już bardzo duże i niebezpieczne dla przestrzeni. Można powiedzieć tak, nawet żartując, że zaczynamy projektować osiedle właściwie od rozmieszczenia śmietników, bo te śmietniki muszą mieć odpowiednią odległość do budynków mieszkalnych, do okien, do placów zabaw dla dzieci, do dróg. Jeżeli te wszystkie uwarunkowania się spełni, to właściwie ta pozostała część to jest ta część przeznaczona na budynek mieszkalny. Jakby odwróciliśmy trochę nieco zasady projektowania. Zaczynamy projektować od śmietników. To paradoks, ale tak jest.
A co zrobić z tą starą substancją? Czy tam piętrowo robić te
altany? Stara substancja, no właśnie. No nie sposób oczywiście tego zmieścić. To jasne. Więc są oczywiście pomysły, żeby zakopać pod ziemię. I są firmy, które już w tej chwili ten system polecają. No my też już zaczęliśmy takie projektować śmietniki, takie osadzone właśnie pod ziemią. Przyjeżdża odpowiedni sprzęt i go wyciąga z góry. Natomiast na powierzchni są tylko takie wsypy dosyć estetyczne. Więc zapewne to będzie kierunek jedyny do tego, żeby te śmietniki zmieścić w osiedlach.
Dziękuję panu bardzo za te informacje. Przypomnę, że mówił architekt Jerzy Gołębiowski. Pani Magdaleno, czy koalicja pięciu frakcji właśnie sugeruje takiego typu rozwiązania podziemnych zbiorników, jeżeli chodzi o starą substancję mieszkaniową? No i nową, być może jest to jakiś sposób na to, żeby wizualnie to wszystko ładnie wyglądało.
Znaczy oczywiście, że te pojemniki podziemne są bardzo estetyczne, tylko musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nie każdy samochód odbierze pojemnik podziemny. Czyli nawet jeśli na naszym osiedlu i tylko na naszym osiedlu w dużym mieście będą takie pojemniki podziemne, to trzeba sprawdzić, czy jakakolwiek firma, która będzie w stanie odebrać, znaczy ma wygrany przetarg na odbiór odpadów, faktycznie te odpady nam odbierze z takiego pojemnika. Więc to nie jest takie do końca proste. Ja bardzo bym chciała zadać pytanie panu architektowi o to, w jaki sposób dobiera liczbę pojemników do altan. W ramach Enelis i w ramach koalicji bardzo blisko przyglądamy się kwestii altan, bo faktycznie jest tak, że o ile wiedza na temat segregowania zależy od każdego z nas i tych działań trochę jest, o tyle altany to jest takie ciało zewnętrzne, które od każdego pojedynczego mieszkańca nie za bardzo zależy, a jednocześnie jest bardzo często hamulcowe hamulcowym właściwego segregowania. Bo tak jak tutaj była przytoczona mieszkanka, która mówi, że wchodzi do tej altany i nie może się ruszyć. Wszystko zawalone. Zawalony żółty pojemnik plastikiem. On powinien być zawalony żółtym plastikiem, tylko że tych pojemników po prostu prawdopodobnie tam jest za mało. Stąd tak naprawdę ogromnym wyzwaniem jest to, w jaki sposób dobrać ilość, wielkość pojemników do liczby mieszkańców, no do częstotliwości odbioru. Dokładnie.
Odbioru, opróżniania.
Panie Pawle, dokładnie tak.
Panie Pawle, czy to w naszym regionie, mówię o państwa działaniu, jest już na tyle dobrze zorganizowane, że nie zawalają te plastiki?
Nie. Problem istnieje i problem jest dosyć duży, tak? Bo tutaj, co była to wcześniej, tam pani mówiła, że właśnie nie może się obrócić. Problem jest taki, że my podstawiamy daną ilość pojemników na zlecenie, tak? Czyli jeżeli ktoś nam poleci podstawić pojemnik plastik, to go podstawiamy, tak? Oczywiście my wychodzimy z inicjatywą do zarządców, tak, że tych pojemników jest za mało, że jest problem, że te pojemniki są zawalone, że tak powiem kolokwialnie. Zdarza nam się, że w danym miejscu jesteśmy raz musimy być, ale 2, 3, 4 razy w tygodniu, co jest problematyczne, bo jeżeli my z góry mamy ustaloną trasę odbioru odpadów, to my już musimy coś albo możemy pominąć, co się może wydarzyć, tak, albo musimy tam ekstra gdzieś tam podjechać, tak? To jest problematyczne dla nas ze względów logistycznych, tak? Były kiedyś sytuacje całkiem niedawno, kiedy rozmawiałem z zarządcą, mówię, macie za mało pojemników, dostawcie, ale ja nie mam gdzie, bo nie mam miejsca.
Czyli miejsca nie ma, tak?
Więc tutaj problemem oczywiście są te pergole, że one są zdecydowanie za małe. I ja w tym momencie mówię o nowym osiedlu. To nie było jakieś stare osiedle, to było całkiem nowe osiedle. I teraz to jest właśnie to, że moim zdaniem nie ma jasnych wytycznych co do projektowania tych altan, bo jeżeli my cały czas polegamy na tym, że mało osób jest zadeklarowanych w danym budynku, to nie powinno mieć większego znaczenia. Altana powinna być przygotowana w taki sposób, żeby jakąś średnią ilość mieszkańców przeliczać na jedno mieszkanie na ilość mieszkań w danym budynku, tak? I wtedy można spokojnie powiedzieć, że ta pergola może pomieścić, nie wiem, strzelam 12 pojemników selektywnych, ale że jest mniej osób zadeklarowanych, to my tam postawimy 7, tak?
Ale pamiętajmy jeszcze, że mogę, pamiętajmy też, że tych śmieci produkujemy coraz więcej, to też jest duży problem.
No to wskutek pandemii, tak, bo zamawiamy dużo przez internet, a to wiadomo, ale że wywołuje kolejne opakowania.
Oczywiście, ale to nie tylko też skutek pandemii. Już od jakiegoś czasu obserwujemy to, że więcej kupujemy, tak? Więcej kupujemy, taki bardzo konsumpcjonistyczny styl życia od jakiegoś czasu prowadzimy. Idziemy do sklepu, wszystko jest opakowane. Kupujemy pastę do zębów, która jest w tubce, a dodatkowo jest opakowana w kartonik. I ja się cały czas pytam, po co jest ten kartonik? Można też to zrobić inaczej. Też mamy.
No ale to nie zależy od nas,
no to
mieszkańców.
Ja wiem, dlatego mówię.
Możemy ewentualnie
jakieś
kupować.
Oczywiście, trzeba też jakieś tutaj kroki ustawowe być może poczynić, jak mówiła Magda, tutaj też Paweł, jeśli chodzi o pergolę, o tym wspominał. Problemem też jest to, że nie wszyscy właśnie te kartony, które przyjdą do nas z nowymi butami, zabawkami czy sprzętem AGD, zgniatają, bo prościej jest wyciągnąć telewizor i ten taki wielki kartonik, jeszcze najczęściej jest ze stropianem, w który ten telewizor jest opakowany, wrzucić do pojemnika. Jak ktoś położy obok pojemnika, okej, my to też zabierzemy, ale ludzie często wrzucają do tego pojemnika i później dostajemy telefony, przepraszam, ale wywala się z tego pojemnika, my nie mamy gdzie wyrzucać śmieci. I to właśnie to, co mówił Paweł, prosimy zarządców, zgłaszajcie nam, jeżeli potrzeba więcej pojemników, bo mieszkańcy mogą, tak, młode rodziny, jak się wprowadzają do nowych bloków, się wprowadza z reguły para, bez dzieci. Jest to rodzina rozwojowa, jak ja to nazywam. Takich rodzin rozwojowych w nowym bloku, przypuśćmy, jest 20. Za 3 lata, już przypuśćmy, każda rodzina ma po jednym dziecku, za kolejne 3 lata pojawiają się kolejne dzieci. Więc wiadomo, że to, co było na początku w tej pergoli, wystarczyło może na te 2 osoby przydzielone do mieszkania, ale już na te 3-4, często coraz częściej 5, a nawet 6, no niestety już jest za mało.
I każda frakcja, która dochodzi, wymaga pojemnika.
Tak, my żyjemy tak jakby chwilą obecną, tym, co jest teraz, tak? I w momencie, kiedy, bo tak podejrzewam, tak, jeżeli jest projektowany nowy budynek, to jest mamy to dane jakieś tam małe miejsce, żeby jak naj... Oczywiście pamiętajmy, że jeżeli mamy budynek wielorodzinny, mamy pergolę, to jeszcze wchodzą w grę w parkingi, tak? Jeżeli my powiększymy pergolę, my zabierzemy miejsca parkingowe, tak? Jeżeli zabierzemy miejsca parkingowe, to pojawia się kolejny problem, tak? Więc jakby ja myślę, że tutaj też jest, tutaj jest ten problem, że jakby na poczet miejsc parkingowych, których cały czas brakuje, jeszcze zabieramy właśnie tą, zmniejszamy tą pergolę, tak? I później jest problem. Jakby tutaj mieszkańców nie interesuje, ja się, no, się nie dziwię, tak? Nie interesuje ich to, czy my byliśmy w danym miejscu 2-3 razy w tygodniu, tak? Ich interesuje stan obecny i to, ja mówię, totalnie mnie to nie dziwi.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Przypomnę, że rozmawiamy o koalicji 5 frakcji. To inicjatywa firm i instytucji, która powstała, aby kreować innowacyjne rozwiązania wspierające segregację, odzysk i recykling odpadów. A naszymi gośćmi są Agnieszka Miszonk i Paweł Zaręba z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze oraz Magdalena Sułek-Domańska z firmy Eneris, która koordynowała te akcje i stworzenie właśnie koalicji 5 frakcji. Państwo też mogą zadawać nam pytania 68 albo sugerować jakieś rozwiązania. Telefony 68 324 2255 i drugi numer 801 327462. Jest z nami już Piotr Iwanus, burmistrz Czerwieńska. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam radio słuchacze Radia Zachód.
Jak sobie państwo radzą, mówię o gminie Czerwieńsk, z odpadami, czy zwłaszcza w tych blokach, gdzie no, jest pergola i nie ma takiej no, indywidualnej odpowiedzialności, tylko odpowiedzialność wspólna za właściwe segregowanie odpadów?
Tutaj rozmawiamy przede wszystkim z zarządcami wspólnot, rozpoczynając od wyglądu estetycznego. Te pergole w Czerwieńsku przy wspólnotach mieszkaniowych mają estetyczny, ładny wygląd. Natomiast gmina nie odpowiada za deponowane nieczystości stałe przez współlokatorów danej wspólnoty mieszkaniowej. Za to odpowiada zarządca. Przyjmujemy deklaracje, zmiany tych deklaracji, ale też w ostatnim okresie czasu zauważyliśmy, że pomimo tego, że deklaracje są składane za selektywną zbiórkę, przeprowadzamy kontrolę i w niektórych wspólnotach mieszkaniowych okazuje się, że nie jest tak, jak to wynika z deklaracji złożonych do samorządu terytorialnego.
I są kary?
Więc w pierwszym etapie zwracamy na to uwagę. Zarządcy wspólnoty mieszkaniowej, ten robi zebranie i na zebraniu ze współwłaścicielami lokali mieszkalnych mówią, że jeżeli nie będą stosować takiego systemu deponowania w pergolach śmietnikowych selektywnej zbiórki, no to będą kary czwórkrotne z zadeklarowanych kwot. Po powtórnej kontroli okazuje się, że mieszkańcy Czerwieńska są zdyscyplinowani i już takich sytuacji nie ma. Kontrole są potrzebne.
A macie państwo wpływ na projektowanie, mówię, nowych bloków, nowych osiedli, jeżeli chodzi o pergole, o te altany, które no, mają służyć wielu mieszkańcom i większej ilości frakcji, czyli większej ilości pojemników na śmieci? Czy macie jakikolwiek wpływ, czy architekt sobie po prostu według no, własnych standardów wymyśla to miejsce?
Wcześniej, panie redaktorze, szanowni państwo, nie mieliśmy takiego wpływu, a więc te pergole śmietnikowe powstawały no, tam, gdzie było blisko wspólnot mieszkaniowych. Po wprowadzeniu i przyjęciu przez radnych Rady Miejskiej w Czerwieńsku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zostały wydzielone tereny, na których można i trzeba budować pergole śmietnikowe. W przypadku nowych bloków, na które już też mamy projekty, też jest przewidywany teren pod pergole śmietnikowe. W ostatnim okresie czasu po wprowadzeniu nowelizacji czwartej frakcji te tereny, tak jak dochodzimy do wniosku, są wystarczające na wprowadzenie tych czterech frakcji związanych z odpadami stałymi.
No teraz to już jest 5 frakcji, a kto wie, czy nie będzie więcej tych frakcji.
No,
W niektórych krajach
tutaj
jest po 8.
Trudno przewidzieć. To.
No tak. Rozumiem, że macie wpływ, radni mogą po prostu ustalić plan zagospodarowania tak. przestrzennego i wydzielić ten teren właśnie na tego typu altany czy też pergole, tak?
Tak.
Dziękuję bardzo. Piotr Iwanos, burmistrz Czerwieńska, był naszym gościem.
Dziękuję bardzo. Pani, do widzenia.
Pani dyrektor, to byłoby rozwiązanie, gdyby przynajmniej chodziło o te nowo budowane bloki, obiekty, tak? Żeby ewentualnie przewidzieć tyle miejsca, ile ewentualnie jest potrzeba po to, żeby właśnie nie stwarzać wrażenia takiego później no, zarzuconego osiedla różnymi odpadami.
Dokładnie tak. Tylko trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Teraz w ramach takiej inicjatywy ustawodawczej, którą tworzymy, rozmawiamy z trzema grupami podmiotów. Jeden podmiot to są samorządy i tak jak tutaj pan burmistrz Czerwińska opowiadał, chętnie się z nim na szczegóły umówię, jest możliwość ze strony samorządów przekazywania w różny sposób gruntów. Czasem są to zapisy, które regulują tak przestrzeń publiczną, że nic innego poza altaną nie może w danym miejscu powstać. W innych miejscach, na przykład w niedużym dolnośląskim Strzegomiu, miasto oddaje bezpłatnie teren pod altany pod warunkiem, że wspólnota mieszkaniowa czy spółdzielnia na danym terenie wybuduje na swój koszt taką altanę. Rozwiązań jest dużo różnych, to jest ze strony samorządów. Ze strony firm komunalnych my podpowiadamy, na co zwrócić uwagę. Czyli na przykład w poradniku altankowym Koalicji Pięciu Frakcji mówimy o tym, jakiej wielkości są pojemniki, jak zbudować taką altanę, żeby można było ten pojemnik spokojnie wyprowadzić. Jaka jest właśnie ta skrętność samochodu, jak to wygląda, ale to jest drugi podmiot. Trzeci podmiot z kolei to są architekci i deweloperzy. I teraz musimy zdać sobie sprawę z tego, że nawet jak budujemy nowe mieszkanie, nowe osiedla w ogóle, to każdy metr ma swoją własność. I niestety deweloperzy bardzo często wolą sprzedać, tak jak tutaj było powiedziane, to miejsce parkingowe, niż to miejsce parkingowe, tą przestrzeń oddać pod trochę większą altanę, która będzie wygodna w użytkowaniu. Oni interesują się tym, co będzie do momentu oddania wspólnocie danego osiedla. Trochę mnie interesuje funkcjonalność tego, co będzie dalej. Architekci z kolei mają bardzo ogólne wskazania w prawie budowlanym. Sprawdziliśmy to bardzo szczegółowo. Owszem, są informacje na temat tego, jaka powinna być przestrzeń od altany do okien czy do drogi, ale nie ma żadnych wskazań dotyczących tego, jak dobierać właśnie liczbę czy wielkość pojemników, jak powinno to z punktu widzenia funkcjonalnego wyglądać, jak przygotować taką altanę pod kątem choćby osób z niepełnosprawnością. Tego typu wytyczne razem z Izbą Architektów czy z SARP-em chcemy również przygotować i w ramach może jakiejś normy czy innego rodzaju prawa zapoznać architektów i deweloperów i niestety chyba będzie też konieczność trochę wymuszenia, bo obawiam się, tak doświadczenie pokazuje, że o ile nie wymusimy, że na przykład do danej liczby mieszkań czy powierzchni ma być taka i taka liczba pojemników i do niej, do liczby pojemników należy dostosować wielkość altany, to obawiam się, że deweloperzy nie będą chcieli sami pozbywać się środków finansowych z własnej kieszeni.
No tak, to jest możliwe. Przypomnę telefony 68 324 2255 i 801 327 462.
Takie pytanie mam, bo odnośnie z butelek plastikowych, tak zwanych PET, jest problem z recyklingiem tego. Wiem, że firmy też tego nie chcą przyjmować, no ale kupując wodę przykładową mineralną, czy gazowaną, czy niegazowaną, musimy kupować, jesteśmy zmuszeni w tych plastikowych butelkach. Czyli naprawdę nie byłoby lepiej produkować te napoje tak jak na przykład mleko w kartonach, już to łatwiej jest zutylizować na przykład karton niż taką butelkę plastikową.
No, wyższości kartonów nad butelkami PET, co byłoby łatwiejsze do magazynowania czy składania w formie odpadów?
Dla mnie najprostszym rozwiązaniem jest po prostu nie kupowanie butelkowej wody, tylko picie kranówki. Ja do tego zachęcam z całego serca.
No ale nie w każdym mieście można.
Nie w każdym mieście można, ale są też butelki z filtrem. Można dzieciom do szkoły przecież dać. Są dzbanki z filtrem. Też można. U mnie w rodzinie, ja od kilku lat piję wodę z kranu i na początku było takie zaskoczenie. Mąż mówi, jak chcesz, to ty sobie sama pij, ale gdzie dzieciom kranówkę? Bo jeszcze pamiętam, jak byłam mała, cały czas słyszałam, nie pij wody z kranu, bo ci się żaby w brzuchu zalegną i gdzieś to może jeszcze pokutuje. Ale naprawdę, mówię tutaj za naszą Zieloną Górę, polecam, wodociągi się starają. Na całym świecie tak naprawdę kranówkę się pije. Wiele, wiele lat temu byłam w Londynie zaraz po wejściu do Unii Europejskiej. Tam też wszyscy pili wodę z kranu. W Amsterdamie wszyscy piją wodę z kranu. Więc dlaczego, tak się zastanawiam, dlaczego my Polacy mamy taki opór przed tym, żeby odkręcić wodę, podejść do kuchni, do zlewu ze szklanką, odkręcić wodę. To jest najprostszy i też nie oszukujmy się, najtańszy sposób.
Najbardziej ekologiczny, tak?
Dokładnie.
A ja mogę powiedzieć... Tak, mogę powiedzieć, bo dosłownie za tydzień odpalamy kampanię, w której między innymi właśnie będziemy zachęcać do tego, żeby ograniczyć liczbę produkowanych odpadów. Także już dzisiaj Państwu zapowiadam ciekawe nagrody za to, że Państwo się podzielą dobrymi przykładami niemarnowania surowców. I muszę powiedzieć, że właśnie między innymi będziemy zachęcać do tego, żeby zamienić butelkę plastikową na bidon. I sprawdzałam z służbami wodociągowymi. Prawo polskie jest takie, że w każdym mieście woda w kranie nadaje się do picia inaczej. Z tego, co usłyszałam, że tak powiem, prokurator wszedłby i mógłby zażądać nawet kary więzienia dla osoby, która
smaku.
Prowadzi.
To nie jest kwestia, że nie nadaje się, tylko kwestia smaku tejże wody. Ale mamy już następny telefon. Halo?
No.
Dzień dobry.
Dzień dobry. I mam takie zapytanie. Jest to walido pierwszej grupy. Mieszkam na osiedlu pomorskim. I mam mianowicie takie... Nie mamy podjazdu dla walidy.
Do pergoli, tak?
Tak. Padę na myśl. Że tam, gdzie są wieżowca, sypy zrobione na śmieci, że można zrobić, windy wstawić, które by umożliwiły kobietom w ciąży, inwalidom zjazd z góry na dół.
Czy to jest możliwe? Tutaj mamy już specjalistów.
Tutaj Magda już też wcześniej wspomniała, że te tak. Nowo powstające pergole i te, które już mamy, niestety mają pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Ja podejrzewam, że w tym momencie generalizujemy, bo jest też na pewno wiele pergol, które już takie ułatwienia mają, ale tak jak tu było wiele razy mówione, pergole stawia zarządca nieruchomości. Więc ja nie wiem, czy pan pod naszą spółdzielnię mieszkaniową Kisielin tak podlega, czy jest już tam wydzielona wspólnota mieszkaniowa, ale proszę tutaj zgłosić się do swojego zarządcy i powiedzieć, że taki problem jest. Powinni rozwiązać.
A ja jeszcze dodam, że prawo budowlane nakazuje budowę każdego nowego osiedla zgodnie z zasadami tak zwanego projektowania uniwersalnego, czyli przygotowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ale
no
to tak, nie są
ale
tylko
to
niepełnosprawności. Tak, ale każda też remontowana altana jak najbardziej powinna być oczywiście dostosowana do tego prawda. A co więcej, przygotowaliśmy 2 lata temu czy 3 lata temu specjalną naklejkę dla osób, które chciałyby segregować, a mają problem ze wzrokiem, są niewidome albo słabowidzące i można nakleić taką naklejkę z napisami w alfabecie Braille'a, wypukłymi, na odpowiedni pojemnik i w ten sposób znaleźć pojemnik dotyczący danej frakcji.
Znaczy, jeżeli jeszcze jedną rzecz mogę powiedzieć, tak, no, tak powinny być projektowane nowe budynki, tylko nawet ja zauważam pod kątem odbioru odpadów, tak, nowe osiedle, nowy blok, problem z wywiezieniem pojemnika, tak, gdzie my mamy problem tak. Z wywiezieniem pojemnika, bo jest za duży spad. Tak? Gdzie pojemnik z makulaturą swoje waży, czy jeszcze do tego namuknięty. Więc ja sobie nie mogę wyobrazić człowieka z jakąś pewną niepełnosprawnością, który pod tę pergolę czy pod tą altanę podjeżdża. Tak? My mamy problem z wciągnięciem pojemnika, to jaki on musi mieć problem z podejściem czy podjazdem na tą pergolę.
To jeszcze apel
tak?
Raz do tych zarządców, no i do projektantów, żeby rzeczywiście myśleli w tych kategoriach.
Tak, tyle się mówi przecież od dawna o likwidowaniu barier. Więc nie trzeba likwidować nie wiadomo gdzie. Zacznijmy od takich małych rzeczy, od takich zwykłych, prostych rzeczy, bo śmieci wyrzuca każdy z nas.
Ja chciałbym jeszcze jeden temat, ważny temat poruszyć, bowiem jak tutaj wcześniej wspomnieliśmy, nie jest dużym problemem znaleźć osobę odpowiedzialną w przypadku domków jednorodzinnych za złe segregowanie odpadów, natomiast w przypadku bloków czy osiedli to jest już duży problem. Różne są rozwiązania, jak czytałem, są osoby, są osiedla, które w określonych godzinach przyjmują śmieci, czyli osoba jest, która sprawdza segregowane te śmieci, czy są właściwie, czy nie. Są kody, są tabliczki z możliwością wejścia tylko i wyłącznie mieszkańców do tych pergoli, czy do tych altan. Jakie państwo proponują rozwiązania takie, żeby ewentualnie zmobilizować wszystkich do tego, żeby te zasady były jednakowe i przestrzegane?
Myślę, że to podzielenie dużej altany na dużym osiedlu na kilka mniejszych altan, tak żeby można było wydzielić konkretne grupy odpowiedzialne za surowiec w danej altanie, to jest dobry pomysł, dlatego że rozbijamy tą jedną dużą populację i to, co bardzo często słyszę, to to, że 100 Kowalskich segreguje odpady, 10 nie, dlaczego my mamy za tych 10, czy nawet za tego jednego płacić. W momencie, kiedy rozbijemy tą grupę 100 Kowalskich na mniejsze grupy, łatwiej jest sprawdzić nawet po sąsiedzku, który to z Kowalskich powoduje, że za chwilę będziemy 4 razy tyle płacili za odpady, co do tej pory. Wszelkie metody typu właśnie kody kreskowe, czy wchodzenie generalnie do altan tam, gdzie jest możliwość zamknięcia tej altany, a nie podrzucanie odpadów, są jak najbardziej dobrymi pomysłami. Mamy też takie przykłady na przykład w Ciechanowie, gdzie każde gospodarstwo domowe dostaje kody kreskowe przyklejane na worek. Więc po każdym worku niemalże można sprawdzić, które to gospodarstwo domowe przesegregowało poprawnie albo niepoprawnie i zwrócić się do konkretnej niemal osoby z informacjami zwrotnymi co do sposobu segregacji. To są oczywiście dosyć drogie metody, ale są i tańsze metody związane z edukacją. Wspomniał pan tutaj choćby o tym, że w niektórych godzinach są otwarte altany i tylko wtedy można wyrzucać odpady. Takie metody faktycznie są stosowane, ale towarzyszy temu edukacja, czyli owszem, na przykład tylko rano i po południu przez 3 godziny można odpady przynieść, ale chodzi o to, że jest tam osoba, która każdy worek razem z nami może przejrzeć i doradzić, w jaki sposób poprawnie segregować. To samo dzieje się w niektórych miastach, na przykład w Małopolsce, gdzie są stworzone takie ekopatrole, czyli nie tak, że dana społeczność, wspólnota mieszkaniowa organizuje sobie taki system naprzemienny, tylko jest wydzielona funkcja w urzędzie miasta osoby, która jeździ co tydzień od osiedla do osiedla i tam edukuje na temat tego, w jaki sposób segregować. I też myślę, że najprostszym rozwiązaniem często jest powieszenie stosownej tablicy ze szczegółowymi informacjami na temat segregowania, ale też z informacjami na temat tego, że na przykład jest prowadzony monitoring danej altany. Każdy element, który podkreśla, że nasze działania mogą być skontrolowane, naprawdę świetnie działa na naszą psychologię.
No ważna jest edukacja i to chyba jest podstawa tego funkcjonowania, bo sam słyszałem o przedsiębiorcach, którzy podjeżdżali pod zakład gospodarki komunalnej, ale te śmieci nie mieli posegregowane i buntowali się przeciwko temu, że muszą segregować i zagrażali, że wywożą te śmieci do lasu, prawda? Ważne jest to, żebyśmy rozmawiali z dziećmi i dzieci uczyły dorosłych, jak segregować odpady.
Zawsze dokładnie segreguję tak odpady, zawsze z rodzicami, jeśli były jeszcze te takie pojemniki, zawsze wrzucaliśmy odpowiednie odpady do odpowiednich pojemników. Nigdy nie zaśmiecałam środowiska. Było na przykład na makulaturę, był osobny pojemnik od na przykład butelek szklanych lub właśnie na plastikowe butelki. Plastikowe butelki też do innego pojemnika. Potem można było wykorzystać je ponownie.
Uczenie się segregowania jest także ważne w przestrzeni publicznej, prawda? Jeżeli się pojawią kosze, już się na stacjach benzynowych pojawiły kosze, gdzie należy segregować odpady. Jeszcze w mieście nie widziałem tychże koszy, żeby tak było na lotniskach,
na dworcach. Proszę, panie redaktorze, proszę dać nam szansę. Nie chcę zdradzać wszystkiego, ale proszę trzymać za nas kciuki.
To też będzie, tak?
na kolei, chociażby już mamy na lotniskach, tak, tam gdzie są już zarządcy świadomi tego, znaczy to tak naprawdę nie trzeba dużej świadomości, to jest prosty przelicznik finansowy. W momencie, kiedy odpady segregowane w tym momencie w większości lokalizacji kosztują co najmniej dwa razy drożej niż odpady, znaczy niesegregowane, dwa razy drożej niż segregowane, to każdemu zarządcy, który ma szczególnie dosyć dużą masę tych odpadów, po prostu zależy na obniżeniu kosztów. W związku z tym można spokojnie zobaczyć właśnie choćby na dworcach czy lotniskach, że ten system pięciofrakcyjny jest od dawna już wprowadzony i nie tylko w Polsce, ale to jest naprawdę bardzo wnoszące. Jeśli wchodząc na lotnisko na Okęciu w Warszawie widzę pięć pojemników i po drugiej stronie wychodząc, niezależnie w jakim mieście europejskim jestem, również pięć pojemników na lotnisku znajduję.
No ważne jest to, żeby jeszcze państwo, mówię tutaj o warunkach polskich, uszczegółowili i ujednolicili system recyklingu, czyli system segregowania tychże odpadów, bo różne zakłady gospodarki komunalne różnie podchodzą do tego. Mieliśmy tutaj parę audycji i okazało się, że w Gorzowie było inaczej i w Zielonej Górze było inaczej. Niektóre tetrapaki były wrzucane do innego pojemnika, brudne na przykład puszki po jogurtach do innego pojemnika. Jeszcze jakby w świadomości społecznej nie ma takiej dobrej, dokładnej wiedzy, gdzie poszczególne odpady powinny być wrzucane, prawda?
To ja bardzo zachęcam do tego, żeby wejść na stronę pięćfrakcji.pl. Tam są przygotowane materiały przez naprawdę dobrych specjalistów. Te materiały, które są przygotowane, są zgodne z literą prawa, do której każdy samorząd ma obowiązek się dostosować. Jest tam pięć plakatów między innymi i też cztery krótkie filmy pokazujące, jakie odpady wrzucać do którego pojemnika. Dzięki temu państwo rozwiążą zagadkę choćby z tym styropianem wspomnianym na początku, czyli gdzie wrzucić brudne, a gdzie czyste, a gdzie w ogóle po telewizorze. Czy znicz to jest szkło, które wrzucamy do pojemnika na szkło, czy też na przykład karton po pizzy mogą wrzucić do papieru, czy też nie. Zachęcam do tego na pięćfrakcji.pl, zarówno plakaty do wydrukowania, do pobrania, jak i filmy, proste filmy do obejrzenia. Myślę, że warto poświęcić nawet 15 minut, żeby się dobrze z nimi zapoznać. Naprawdę stanie się segregowanie dużo prostsze.
Dużo prostsze byłoby, gdyby państwo zmobilizowali producentów do naniesienia znaku na każdym produkcie, gdzie ten produkt po zużyciu powinien być wrzucony. Wystarczyłoby kolorem, na przykład kropką zaznaczyć i nie byłoby wtedy żadnego problemu z wiedzą pozyskaną w ten sposób, gdzie dany produkt powinien być wrzucony. Tym bardziej, że zakłady gospodarki komunalnej mi tłumaczyły, że mają różne umowy z odbiorcami tychże surowców, bo tak nazwijmy to, że jeżeli coś jest wykorzystywane wtórne, to jest surowiec. I w związku z tym, dlatego taka różna polityka była stosowana. Mam nadzieję, że to z czasem się ujednolici i ujednorodni, tak?
No mamy taką nadzieję, że niezależnie, że będzie tak, że niezależnie od tego, gdzie pojedziemy, chociażby na wakacje, to wszędzie będą obowiązywały te same zasady i nikt nas nie zaskoczy. Ja przepraszam, ale to nie tak pani robi, źle pani robi.
No to masło powinno być wrzucone do tego pudełka, tak?
Dokładnie.
A nie do tego. I oby tak było. Dziękuję państwu bardzo. Przypomnę, że naszymi gośćmi była Agnieszka Miszonk i Paweł Zaręba z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze. Dziękuję państwu.
Dziękujemy.
I pani Magdalena Sułek-Domańska z firmy Eneris.
Zapraszam na pięćfrakcji.pl.
Dziękuję bardzo. Krzysztof Bałuk, miłego popołudnia. Do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.